naszym politykom się otworzyło oczy, że białe koszule, garniturki, ładnie się siedzi w zapleczu komnat sejmowych, to jest i pija kawkę i polemizuje, to nie tylko, bo za chwilę może coś przyłomotać tam w ten belweder i będzie trochę inaczej. Tak też się stało z Ukraińcami. Odeszli od tej formuły, tak jak powiedziałem, pasiastych koszulek i klata na wierzchu, tylko zwyczajnie zaczęli robić robotę.
No tak, tylko wie pan, to co pan mówi ma pewną implikację, to znaczy są konwencje międzynarodowe i człowiek złapany...
Super, ale jakie konwencje obowiązują na Ukrainie?
Piotr Zdychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my staramy się pomagać. Super! Naszym drugim partnerem jest teraz Legimi, księgarnia internetowa, która również wspiera Zarys. Wspieramy akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki, którą Państwo ściągną ze specjalnej kolekcji w Legimi, idzie na Zarysu. Szczegóły pod filmem. Drodzy Państwo, dzisiaj wyjątkowy gość, pan Tomasz Laskowski, czołem.
Witam, witam serdecznie, Tomasz Laskowski. 614 lasek, jakby ktoś wnikał w szczegóły.
Dobra, co to jest te 614?
Dla wtajemniczonych będzie jasne i konkretne przesłanie. JW2305, numer operacyjny.
Dobra, przedstawiam pana. Były żołnierz jednostki specjalnej GROM. Weteran Iraku, Afganistanu. Obecnie ma pan swoją własną firmę szkoleniową GROM Academy. A my porozmawiamy dzisiaj o wojnie na Ukrainie przez pryzmat działań sił specjalnych, ale również o pana karierze i o pana doświadczeniu bojowym. To będzie dla państwa interesujące spojrzenie na to, co się dzieje teraz na świecie przez pryzmat oczami praktyka, a nie teoretyka. Czy jest pan gotowy?
No. Zobaczymy. Życie pokaże.
No dobra. Jedziemy z koksem, ale zanim to zrobimy, jeszcze krótka tradycja naszego kanału. Chcę podziękować naszym widzom. Działamy dzięki wam, dla was, kochani. Fajnie, że oglądacie nasze filmy. Dzięki wsparciu naszych patronów tak się prężnie rozwijamy. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasz sklep internetowy. Ja przygotowując się do dzisiejszego spotkania, to poczytałem trochę o panu. Wiem, że jest pan mistrzem działań za linią wroga. I od razu chciałbym od tego zacząć. Jeszcze porozmawiamy o pańskim doświadczeniu, ale zacznijmy od bieżących spraw, czyli bardzo dużo się dzieje w Rosji. Cały czas widzimy, że coś płonie, a to składy amunicji, a to magazyny paliwowe, a to ktoś zrywa most. No i domyślamy się, że jak pan myśli, to jest robota ukraińskich sił specjalnych?
Znaczy, wie pan co, ja tak mówiąc szczerze, nie ukrywam, że jakiś czas temu odchodząc na emeryturę troszeczkę zająłem się mocniej swoją działalnością. Śledzę pewne zagadnienia, ale też nie mocno wertuję w tym temacie. Dzięki panu sobie po prostu troszeczkę musiałem tam przypomnieć ten zarys, uzupełnić informacji. No i sądzę, że na pewno ma to gdzieś... swoje korzenie i jakby cały element działania finalnej pracy tych jednostek specjalnych. Dobrze wiemy, że były to kraje bardzo blisko z sobą współpracujące, więc w tym elemencie świadomości terenu, obiektu, specyfiki pracy, rodzaju, Ukraińcy są mega dobrze poinformowani, ale z tego, co właśnie zmobilizowało mnie do poczytania i uzupełnienia mojej wiedzy też. Zresztą to przewijało się. Ukraińcy po właśnie tym pierwszym takim mocnym konflikcie z Rosją, kiedy zajęto Krym, zaczęli albo bardzo mocno ukierunkowali się w tą tak zwaną strukturę działań specjalnych jednostek NATO czy sił Zachodu. Mówiąc o Amerykanach, mówiąc o Brytyjczykach, czy chociażby naszych jednostkach, które troszeczkę albo trochę dużo wcześniej się w tą strukturę dostały i zaczęły poznawać procedury. Więc jest to odmienna forma działania, zupełnie oparta na czymś innym. No i efekt tego widać Pewnie teraz, bo tak samo jak uzupełnienie armii w nową technologię, widać efekty działań czy dronów, czy innych środków rażenia, tak tutaj w przypadku jednostek specjalnych, których struktury są stricte budowane na wzór jednostek specjalnych sił NATO, no mogą realizować takie zadania, o których pan mówi właśnie, czyli dostanie się na teren wroga, konkretny manewr na konkretny obiekt, wykonanie konkretnego zadania po ówczesnej analizie danych, informacji i tak dalej, wszystkiego tego, co jest potrzebne, no i konkretne uderzenie w wybrany punkt albo na wybrany cel.
No dobrze, to zacznijmy od początku. Jak się w ogóle żołnierze czy operatorzy, jak teraz się modnie mówi, sił specjalnych dostają na ten cel? Czy to się zrzuca ze spadochronów?
Wie pan, to jest tak, przepraszam za określenie, kolokwialnie rzuca. Spadochron jest jednym z trudniejszych elementów desantu ze względu na to, że to jest rzuci, zapomni, a później żołnierze w jakiejś formie, w pewnym obszarze muszą sobie radzić i działać. Mało tego, sam element jakby wykrycia jest bardzo, bardzo, bardzo wielce prawdopodobny albo duży, ale też jak no tutaj mamy ten element bardzo dużego ryzyka. Oczywiście wykonuje się takie operacje, ale jakby tak przeanalizował, to kluczowym elementem wykonania takich operacji to jest albo dotarcie na nogach, albo zrzut w określoną strefę, przemieszczenie na nogach określonego odcinka drogi w kierunku celu. I odbywa się to zazwyczaj za pomocą środków lotniczych oczywiście, ale chociażby bardziej stosuje się śmigłowce, tak?
No tak. Dlatego też dodajmy, że Grom, jednostka, w której pan służy, no jednym z ważniejszych takich postępów jest to, że ma teraz Black Hawki, prawda?
No oczywiście, no to była bolączka nie tylko nas jako jednostki, ale ogólnie sił specjalnych, bo to lotnictwo, ta formacja musi mieć jakby też specyficzne umiejętności działania, jeśli chodzi o jednostki specjalne. Loty w nocy, przemieszczania, desantowania, lądowania w różnych warunkach, o różnej porze dnia i pod różnym jakby też formą działania przeciwnika, więc to nie jest zwykły transport żołnierzy z punktu do punktu w strefę bezpieczną, tylko ląduje się w strefie zazwyczaj mało dogodnej, mało komfortowej, jeszcze czasami w ograniczonej przestrzeni, tak jak my, nas rzucano gdzieś tam na pewnego rodzaju operacje na praktycznie półkę skalną, gdzie wysiadaliśmy, gdzie Chinook tylko ustawił się odpowiednio rampą do danej powierzchni, danego miejsca i wysiadając za chwilę, kiedy wysiedliśmy, on odleciał zwyczajnie, tak?
To ale są zaraz, wszystko... Bo mówi pan, że rampa, czyli on był to, co nazywa się, no usiadł ten...
To, co nazywa się, to, co po czym żołnierz, tak jak chociażby w przypadku Chinooka wysiada, to jest rampa, to jest element opuszczany na powiedzmy powierzchni ziemi, jakieś tam dogodne miejsce i żołnierz wychodzi, a śmigłowiec w danym momencie może nawet być w częściowym zawisie.
No właśnie, ten zawis, to jest interesująca sprawa, bo ja oglądałem fotografie z ćwiczeń, o co zresztą będę pana zaraz pytał, to jest bardzo interesujące, w ogóle o siły specjalne Ukrainy, ale oni się zsuwali na takich linach, czyli w ogóle ten...
Ale to jest szybki desant, to jest troszeczkę inna formuła, bo jeśli chodzi o śmigłowce, to mamy kilka rodzajów desantowania i to jest właśnie przyziemienie, lina szybka, to jest desant na linie takiej właśnie grubej, to samo też żeśmy to stosowali, ale... Najbardziej wykorzystywanym elementem desantu to jest to przyziemienie, tak? Jasne. Jak nie ma już wejścia, no to wtedy stosuje się te właśnie pośrednie. Taki desant na linię można stosować na przykład na statkach, okrętach, gdzie statek, okręt jest w ruchu, nie ma czasu albo nie ma miejsca na to, żeby przyziemić, kolokwialnie mówiąc, żeby śmigłowiec szedł na taką wysokość płaszczyzny, bo są kominy, bo są anteny, bo są jakieś oporządzenie tego statku, więc stosuje się szybką linę.
Okej, okay, dobrze. To jest punkt pierwszy. I od razu zanim zadam kolejne pytanie, to jeszcze do tego mam jedno pytanie. Znaczy w sytuacji idealnej rozumiem ten sam śmigłowiec po żołnierzy jednostki sił specjalnej wraca, tak? Czy wtedy już wraca
się... Wie pan co, tak, ten sam lud, no raczej powiedzmy, no bo załoga wraca po ludzi w odpowiednim czasie i wyznaczonym terminie po wykonaniu zadania, tak? No ale to też nie jest powiedziane, że oni wracają w to samo miejsce, bo wiadomo, że jeżeli był gdzieś tam desant zrobiony, to może być dojść do czegoś takiego, że to miejsce już jest w jakiś sposób rozpoznane, zidentyfikowane przez nieprzyjaciela, więc zazwyczaj to się odbywa w jakiejś nowej formule, nowym kierunku.
Dobrze, to idźmy dalej. Wyobraźmy sobie tą operację ukraińskich komandosów. Oni są już po tamtej stronie, za liniami wroga. Udało się to. I teraz to jest bardzo interesujące. To znaczy, żyjemy w epoce telefonów komórkowych, w epoce informacji, która idzie dosłownie w sekundę. W jaki sposób ci ludzie mogą się dostać do miejsca celu, z miejsca zrzutu, żeby zaraz jakaś babcia nie wyszła przed dom, nie zobaczyła ich, nie zadzwoniła na policję, nie wiem, gdzieś i powiedziała, słuchajcie, faceci we wrogich mundurach z żółtymi opaskami idą i zaraz będą...
Wie pan co, no, ja nie będę wnikał, bo to już jest takie bardzo operacyjne elementy, ale nie muszą być wcale we wrogich mundurach i nie muszą być wcale w mundurach, ani nie muszą być na opaskach. Nikt tego nie powiedział.
Czyli kamuflaż?
No, muszą stosować kamuflaż, bo jeżeli by go nie stosowali, to odpowiadając, tak jak pan mówi, na pytanie, nastawienie społeczności rosyjskiej do tej wojny jest stricte pozytywne, czyli wszystko jest super. Mhm. Czyli prawdopodobnie w momencie pełnej takiej odsłony tych ludzi, no to byliby straceni, więc trzeba działać tak, żeby być niezauważonym albo wtopić się w tło zwyczajnie.
No. Mm-hmm. No tak, tylko wie pan, to co pan mówi ma pewną implikację, to znaczy są konwencje międzynarodowe i człowiek złapany...
Super, ale jakie konwencje obowiązują na Ukrainie? Czy Rosja stosuje jakieś konwencje, czy strzela do cywili? Wie pan, w dzisiejszych czasach oczywiście możemy rozważać na tak zwaną moralnym uzasadnieniem działania takiego czy innego. Tak? Jednostki specjalne charakteryzują się pewnego rodzaju specyfiką działania. Jeżeli byłyby to normalne, regularne siły, to wtedy to nie byłyby jednostki specjalne, czyli oznaczeni, ładnie ubrani i pięknie wyglądający chłopcy w mundurach. Także tyle.
Oczywiście, tylko mi nie chodzi, broń Boże, o jakby stronę moralną, to jest zupełnie inna dyskusja, tylko chodzi o stronę prawną, to znaczy, że człowiek złapany z bronią w ręku może zostać po prostu, krótko mówiąc, rozstrzelany, bo musi mieć jakieś chociaż elementy umundurowania, które świadczą o tym, że należy do sił zbrojnych, żeby go wzięto do niewoli w razie najgorszego scenariusza.
Proszę pana, ale to podobna zasada była w Afganistanie. Ostatnia kula jest dla mnie. Taka jest prawda. Bo no wiemy dobrze, jak postępowali talibowie z żołnierzami jednostek specjalnych. Było wiele takich przykładów. Można się z tego śmiać lub nie, ale każdy z nas miał z tyłu głowy, że jeżeli dostaniemy się w łapy talibów, to będziemy po prostu ścięci i tyle. A dla nich to będzie mega pożywka, propaganda, że złapano żołnierza jednostki specjalnej i jeszcze był to taki jakiś tam bardzo spektakularny wyczyn. No i zrobią to, co zrobią. Także nikt nie liczył na to, że będziemy głaskani, czy będą rozmawiać o nas w formule negocjacji i pieniądza. Raczej będzie to propaganda na całego. Była taka operacja, gdzie im się nie udało coś zrobić w Afganistanie, jeśli chodzi o talibów, ale rozdmuchano to tak, że w prasie pakistańskiej nie tylko było, że zginęło iluś 10 specjalistów, a w rzeczywistości nie zginął nikt, tylko tyle, że doszło do jakiejś tam eksplozji. Mhm. Więc no tak. Widzimy, tutaj byłoby to zwyczajnie podyktowane. Rosjanie też by to zrobili. Oczywiście demonstracyjnie straciliby takiego specjalsa, ale każdy z tych ludzi, który tam się wybiera, on świadom jest, dla kogo walczy. Walczy dla ojczyzny. Tyle.
No tak, ale to też pokazuje, jak służba żołnierza sił specjalnych jest ryzykowna w olbrzymi sposób i tak jak pan mówi, jeżeli coś pójdzie nie tak, no to już wtedy wszystko można powiedzieć, że idzie nie tak. Natomiast proponuję teraz, bo my rozmawialiśmy o zrzucie, o tym, jak się dostać do celu i teraz cel. Zresztą widziałem, u pana też występuje w pańskich opisach takie określenie infrastruktura krytyczna. To znaczy, proszę mi powiedzieć, w momencie, kiedy ci ukraińscy komandosi, czy jacykolwiek inni komandosi są za liniami wroga, to co jest ich celem? Co się kryje pod tym hasłem infrastruktura krytyczna?
Znaczy wie pan, no tutaj to oni wiedzą, co się kryje, ja też nie będę fantazjował. Są różnego rodzaju formy celi, tak? Zdobycie informacji, rozpoznanie obiektu, wykonanie jakiejś tam, powiedzmy, ataku na ten obiekt lub na konkretną osobę. A jakie cele to, czy jakie operacje wykonują, to pisze prasa w wywiadach brytyjskich czy innych. Mamy takie informacje, że likwidują znaczących dowódców sił rosyjskich, czy wysadzają infrastrukturę, która jest krytyczna, czyli jakieś składy amunicji, ciągi, drogi, zwyczajnie ciągi komunikacyjne, mosty czy inne rzeczy, które mają wpływ na płynność działania sił rosyjskich. To jest właśnie działanie jednostek specjalnych mających na celu spowolnić, osłabić, morale urwać albo osłabić morale żołnierzy rosyjskich, tak?
No tak, logistyka na wojnie jest najważniejsza, czyli to są te żyły.
No wie pan, bez paliwa nie pojedziemy, bez amunicji nie będziemy strzelać.
No tak, tak. No ta fala tych pożarów, zerwanych mostów i jest...
Tak, bo pożary mają to do
siebie...
Tak, pożary mają to do siebie, że są nieprzewidywalne. Mosty blokują nam przejazd i możliwość płynnego, szybkiego czy przemieszczenia, czy odwrotu. Brak albo eliminacja jakiegoś konwoju spowoduje, że te rakiety czy te pociski nie dotrą na właściwy czas, właściwe miejsce, więc osiągamy konkretny skutek, nie?
Dobrze, co to jest, zapytam tylko, breaching? Znalazłem w pańskim opisie coś takiego. Pan jest specjalistą od tego.
Wie pan co, to akurat jest taka dosyć wąska specjalizacja, otwierałem drzwi tam, gdzie ich nie było.
Okej, dobra. Wiemy w takim razie już, jak się dostać na miejsce, wiemy mniej więcej, co ci ukraińscy komandosi rozwalają i teraz pytanie, czym? To znaczy, proszę mi powiedzieć, czy każdy żołnierz jednostki specjalnej jest przeszkolony w używaniu materiałów wybuchowych, czy to są jacyś część jednostki tylko?
Znaczy wie pan, no nie, raczej nie, raczej tutaj jeśli chodzi o posiadanie wiedzy w tym temacie, to przechodziliśmy wszyscy szkolenie z tego zakresu, no bo to jest też pewnego rodzaju zamienność funkcji i nie jest powiedziane, że ja jestem tylko specjalistą i ja tym będę się zajmował, aczkolwiek byłem specjalistą, ale wielu moich kolegów znało tą tematykę na równi lub bardzo, bardzo, bardzo było blisko tej wiedzy, byli jeszcze bardziej zaawansowani specjaliści, ale to jak powiedziałem, to było właśnie wtedy w takim bardzo temacie wymagającym, czyli jakby element rozminowania albo zneutralizowania jakiegoś zagrożenia. To byli specjaliści o wysokiej kwalifikacji, którzy też pracowali na różnego rodzaju sprzęcie. My mieliśmy otwierać drzwi za pomocą tego, co pan powiedział, materiałów wybuchowych lub nie, lub przedostawać się tam, gdzie trzeba było wejść, wykorzystując ten środek. I nie tylko, bo też się wykorzystywało mechaniczne rzeczy, tak, jak nożyce, piły, różnego rodzaju nawet młoty, tarany, to też jest forma breachingu, nie?
No dobrze, a ten materiał wybuchowy, z którym pan działał, to plastik?
Wie pan co, no to są różne, w dzisiejszym świecie zakres materiałów wybuchowych jest, jego gama jest bardzo duża, bo plastik jest to takie najbardziej popularne nazewnictwo plastycznego materiału wybuchowego C4, który jest używany.
I rozumiem, w to się wbija zapalnik, tak? I po prostu to jest czasowy
uzbraja
zapalnik?
Się. Uzbraja się. No, coś musi zainicjować ten materiał. Zapałka go nie zainicjuje, świeczka też nie, musi być konkretne tąpnięcie i wtedy pobudzenie i wtedy on reaguje i robi robotę. No i
tak. Robi robotę. Ja widziałem zdjęcia, wie pan, mówi pan tak z przymrużeniem oka, ja widziałem zdjęcia niedawno zupełnie zerwanego wiaduktu kolejowego gdzieś w Rosji na zapleczu frontu. No tak. To kurczę, to nie wiem, ile oni 5 plecaków tego plastiku musieli przynieść.
No wie pan co, nie do końca, bo też musi pan, jeżeli się pan zgłębi w tematykę gatunku, to nie jest tylko przyłożenie materiału wybuchowego do przęsła i zniszczenie go. Każdy most ma swoje punkty. Inżynierowie to wiedzą, inżynierowie pola walki, inżynierowie tacy właśnie ludzie odpowiedzialni za budowę albo też niszczenie takiej infrastruktury, saperzy i inni, i powiedzmy ci specjaliści od materiałów wybuchowych, którzy to zrobili. Oni wiedzą, w którym miejscu podłożyć, żeby ten most w ten sposób zwalić. niedużą albo określoną ilością materiału wybuchowego, bo jeżeli by pan przyłożył go gdzieś tam z boku, to zrobiłoby to niedużą dziurę albo jakąś dziurę, ale na pewno nie zwaliłoby całego mostu.
A to dobrze, że pan o tym powiedział, bo to też warto pamiętać, że zresztą pan sygnalizował ten problem. To nie jest tak, że operacja sił specjalnych polega na tym, dobra, idźcie w pole i wysadźcie, co znajdziecie. To nie jest rajd, wie pan.
Szarża takłańska dosłownie. Tak.
Tylko rozumiem, że ten most trzeba najpierw zdobyć albo mieć zdjęcia, najlepiej dokumentację techniczną, tak? I siedzieć 10 facetów i planuje to najpierw, nie?
Wie pan, to każda operacja jest tak planowana, to czy to będzie most, czy to będzie budynek, czy to będzie człowiek nawet. Wydawałoby się łatwy cel, bo można gdzieś się zaczaić i mu przywalić i go tam gdzieś zabrać. Nawet teraz, patrząc z perspektywy wykorzystania dronów, nadlecieć dronem i zrobić tą robotę, ale to jest operacja i każda operacja musi mieć swój ciąg planistyczny, analizy i tak dalej. Po tych analizach, po tych planach stawia się te tak zwane najbardziej niedogodne scenariusze. Chociażby tutaj w tym przypadku to no niestety nie zniszczenie tego mostu albo strata ludzi. I wtedy powiedzmy wyciąga się tam jeszcze jakieś dodatkowe powiedzmy elementy, żeby no jak najbardziej ta operacja stała się prawdopodobna i udało ją się zrealizować. Więc to jest cały szereg planu, analizy, posiadania odpowiedniego materiału, pakietu materiału, nawet informacje na temat pogody, tego, czy będzie świecił ten księżyc, czy nie będzie świecił, czy będzie padać, czy nie będzie padać, czy będzie powiedzmy coś bardziej dogodnego dla nas, czy nie, wpływa na efekt finalny operacji.
Dlaczego pan użył słowa księżyc, a nie słońce?
Bo w dzień się nie wykonuje takich roboty.
I nam co, sprzyja noc. Wszyscy macie noktowizję? Gogle takie? Czy?
No wie pan, teraz to mają i żołnierze jednostek liniowych, także to nie jest coś nadzwyczajnego. Termowizja, noktowizja jest to osprzęt, który obecnie nawet tutaj czytając o jednostkach specjalnych Ukrainy dostał już wprowadzony do tych jednostek. Także oni odeszli od tej takiej struktury specnazowskiej, piechota naprzód, aby będziemy tam powiedzmy fajnie wyglądać w pasiastych koszulkach, tylko zwyczajnie działają chłopaki na technologii, którą mają obecnie do wykorzystania i to jest ich przewagą, tak? Działają pewnie pod przykrywką nocy, wiedzą jak wykorzystać sprzęt, czy to noktowizyjny, czy termowizyjny, który działa na ich korzyść i robią tą robotę, no, tyle.
Tak, ja widziałem zdjęcia tych, zresztą pokazywaliśmy już na naszym kanale, ukraińskich komandosów, wie pan, z takimi wyglądają jak wielkie żuki, mają już nie pojedyncze gogle, tylko cztery takie szypułki.
Tak, proszę pana, bo to jest nowa technologia noktowizja, która rozszerza kąt widzenia, bo te podwójne po prostu ograniczały i my byliśmy troszeczkę czasami tak po tych kątach błądziliśmy jak we mgle, trzeba było bardzo mocno pracować głową. Także ta nowa technologia, która się już pojawiła, jest to wiadomo czyj wymysł, pozwala po prostu mieć szerszy kąt wglądu w sytuację i w strefę.
Ja nie wiem, czyj to jest wymysł, musi pan powiedzieć.
No wujka Johna, no kogo?
Domyślałem się. Okej. Ile żołnierz sił specjalnych nowoczesnej jednostki takiej w stylu NATO ma na sobie pieniędzy nosi w trakcie akcji?
Ojej, wie pan co, nie, to by trzeba było naprawdę grubo przeanalizować, bo każdy z operatorów ma tam pewien zestaw swojego jakby dedykowanego sprzętu, tak? Mhm. Najbardziej są jakby cenne to te właśnie wysoko rozwinięte technologicznie sprzęt typu noktowizja, termowizja, różnego rodzaju systemy obserwacji, nawigacji, broń oczywiście jak najbardziej, ta broń taka wyspecjalizowana, do tego dochodzi jakiś tam element łączności, który też jest już w formie kodowanej, czy takiej, czy innej, on też posiada odpowiedni zakres wartości, no także jest tego trochę i teraz jakby to przeanalizował, no to byłoby, no ale trzeba by było odpowiedniego kupca na to znaleźć, także...
Dobra, a poza tym ja wiem, że już pewnie Państwo powiedzą, że jest jak zgrana płyta, ale wie pan, najważniejsze nie jest wcale to, zawsze to powtarzam, co macie na sobie, tylko wy jesteście najważniejsi.
Człowiek.
Bo,
Tak jest.
Oczywiście, że tak, no to jest tylko szmel.
Sprzęt pomaga bardzo dużo, bo to było widać po naszych działaniach, kiedy my pracowaliśmy właśnie i ten sprzęt napływał coraz nowszy i coraz bardziej dla nas przydatny pod względem naszej specyfiki pracy i on bardzo ułatwia nam robotę, także tutaj w ogóle nie podlega dyskusji.
Dobrze, teraz pytanie, z którego będzie Pan bardzo zadowolony, może Pan na nie czeka, może nie, ale jest Pan specem od wielu rzeczy, ale między innymi, i to ciekawe, od działań podwodnych, drodzy Państwo, i no takich w wodzie bym powiedział, to znaczy, jak rozumiem, czasami są takie operacje, że trzeba do tej wody wejść, tak, czyli proszę powiedzieć coś więcej, to nie wiem, właśnie wysadzenie przęsła mostu, tak, jest takim przykładem?
Tak, tylko wie pan co, no tutaj są, to jest kolejna działka, która jest mega wymagająca, bo tak jak teoretycznie wydaje nam się, woda nas chroni i zabezpiecza przed pewnego rodzaju możliwością zaobserwowania, widzenia i tak dalej, no to też jest czynnikiem bardzo zagrażającym płetwonurkom, chociażby ze względu na to, że materiał wybuchowy zdetonowany pod wodą może zabić człowieka na pewnym dystansie, wcale nie rażąc bezpośrednio, więc wszystkie formy jakby likwidacji, neutralizacji zagrożenia z wody płetwonurków są, mogą być wykorzystywane w sposób bardzo prosty, łatwy, wrzucając jakieś tam elementy detonacji, wysadzając jakieś tam granaty, nie granaty, ładunki, no i ludzie będą w ten sposób zagrożeni, więc plan takiej operacji podwodnej musi być naprawdę bardzo mocno przeprowadzony, zgrany i dopracowany, żeby w ogóle podjąć decyzję o takiej operacji. Czasami lepiej wejść na przykład na tak zwanym elemencie lądowym, czy podpłynąć na jakichś pontonach i zrobić taką robotę, niż wpakować ludzi do wody i liczyć na to, że po prostu zwyczajnie będzie wszystko zgodnie z planem. Oczywiście robiliśmy takie operacje, bo to czy podpłynięcie do obiektu typu okręt, czy podpłynięcie do jakiejś infrastruktury wodnej, czy podpłynięcie do platformy, czy wejście na tą platformę i zajęcie tej platformy. Takie operacje są trenowane i realizowane, czy nawet też płetwonurkowie, to też jest grupa oczywiście, bo nie tylko płetwonurkowie, ale i zwykli operatorzy, no nie ci wodni, też wykorzystujemy właśnie ten element śmigłowca, liny i dostania się na jakąś tam, powiedzmy, jakiś obiekt wodny. Także to wszystko jest robione, ale jak powiedziałem, to musi być poprzedzone bardzo realistyczną taką oceną zagrożenia i potencjalnych strat, które można w ten sposób, no niestety, w ten sposób mogą nastąpić, co wiąże się z tym, że to ryzyko wykonania tej operacji może nie być zrealizowane, tak? Że ta operacja po prostu polegnie i nie zostanie wykonana, nie zostanie zrealizowana, skutkiem tego po prostu przeciwnik dalej będzie miał tą swoją siłę i mobilność, czy coś w tym stylu, nie?
No tak, ja był taki oddział słynny, legendarny włoskiej marynarki wojennej, ludzie w żaby. I oni wpływali do angielskich portów na Morzu Śródziemnym. Tak. I rzeczywiście tam, wie pan, 10 operacji wyszło kiepsko, ale jak raz udało się, to pół floty wywali w kosmos.
Nie, oczywiście.
Chyba w Aleksandrii, nie?
To oczywiście, zgadzam się, tylko mówię, to trzeba właśnie przeanalizować współczynnik ryzyka i korzyści względem danego rodzaju sposobu wykonania, bo my pływaliśmy na aparatach o obiegu zamkniętym, mogliśmy podpłynąć pod wodą, teoretycznie być niewykrywalni, ale kiedy dzisiaj stosowana jest ta technologia już bardzo zaawansowana rozpoznania jakby przestrzeni terenu, no to może mogłoby się okazać, że jednak zostaniemy zlokalizowani, zostaniemy rozpoznani, nasza sekcja, grupa czy jakiś tam oddział będzie po prostu zwyczajnie narażony na to, żeby tam przeciwdziałać na nas i operacja legnie w gruzach. Nie?
Tak, tak. Zresztą ci Włosi...
A wysyłanie jednostek, ludzi z jednostek specjalnych, następna sekcja, no to wiąże się z tym, że to jest po prostu strata pieniędzy, marnowanie potencjału ludzkiego i efekt finalny tej operacji jest słaby.
Tak. Ci Włosi zresztą, o których wspomniałem, to prawie wszyscy albo zginęli, albo zostali wyłapani i dostali się do angielskiej niewoli. Więc to też jest taka misja straceńcza była, ale wtedy przynajmniej przyniosła skutki. Wróćmy do mostu i ostatnia sprawa, jaką chciałem pana zapytać w tym kontekście, to jest oczywiście zapłodniający wyobraźnię opinii publicznej most kerczeński, czy też most krymski na cieśninie kerczeńskiej, czyli ta kolosalna konstrukcja, którą po zajęciu Krymu Rosjanie zbudowali, do niedawna jedyne połączenie lądowe z Krymem Rosji. Mówi się sporo o tym, że gdyby udało się Rosjan znowu odciąć ten lądowy korytarz, który sobie wybili do Krymu, no to pokusiliby się Ukraińcy o rozwalenie tego mostu. Pytanie, czy coś tak olbrzymiego komandosi mogliby, czy też operatorzy sił specjalnych zniszczyć, czy to już raczej kawaleria musiałaby wkroczyć?
Znaczy, wie pan co, no na dzień dzisiejszy to jest, tak patrząc z perspektywy możliwości, no dużo możliwości zniszczenia takiej konstrukcji, no bo nie trzeba ludzi tam wysyłać, bo może to będzie po prostu zbyt ryzykowne. Oczywiście można tam analizować i tak dalej sposoby, metody, jak i czy wjechać ciężarówką tam ileś ton i wysadzić to w powietrze, teoretycznie, ale czy to przyniesie odpowiedni skutek, kiedy możemy wykorzystać siły lotnicze, które posiadają odpowiedniego rodzaju głowice, które po prostu zrobią jakąś tam robotę, czy mamy siły rakietowe, powietrze, powiedzmy ląd-powietrze, czy ląd-ląd, które przenoszą odpowiedniej mocy głowice i po prostu wystarczy ileś tych głowic, żeby tam ten most w jakiś sposób precyzyjnie uderzyć i zniszczyć, no to jest kwestia po prostu potrzeby. Sądzę, że tutaj specjalsi raczej byliby potrzebni do czegoś innego, aniżeli do takiego typowego zniszczenia tego mostu. Tak, przyłożenia ładunku i łubudu, nie?
Tak, to jest tak olbrzymia konstrukcja, że pewnie specjaliści mówią, że raczej z powietrza by to było rozwalone, ale na razie oczywiście to nie ma sensu.
No dosłownie, dlatego tutaj i dystans, i możliwości, i siła, i zakres, i zaangażowanie czynnika ludzkiego, to wszystko przemawia nad tym, żeby po prostu wykorzystać optymalnie siły adekwatne do tego, tak powiem. Nie? Tak.
Dobrze, czy podczas swojej służby w Gromie i tych misji, czy też wojen, na których pan był, miał pan jakiś kontakt z ukraińskimi żołnierzami, z ukraińskimi komandosami?
Akurat jeśli chodzi o Ukrainę, to w Iraku, tak, to miałem, jeśli już kontakt, to w formule takiej gdzieś, oni mieli tam bazę w Al-Kut, a ja byłem tam 2 miesiące, szkoliłem siły irackie. No i tam żeśmy jakby mieli styczność, ale wie pan, to były czasy, to było kawał historii, bo to był 2005 rok, więc oni byli jeszcze w starej strukturze, my też jeszcze tej nowej dopiero się mocno uczyliśmy, więc tutaj jeśli chodzi o samych ludzi i kontakt z nimi, no to okej, to było wszystko super. Jeśli chodzi o jakiś tam element operacyjności, to co nam się podobało, to ich lotnictwo, bo jeszcze wtedy, jak to się mówi, patrząc z perspektywy tego wielkiego niedźwiedzia, byli gdzieś tam blisko z nim, no to fajnie, bo oni przylatywali swoimi dużymi samolotami na lotnisko w Al-Kut, podejmowali ludzi swoich i wysadzali kontyngent, który przylatywał na wymianę, a my mieliśmy trochę inną formę przerzutu. Także to trzeba było przyznać, że jak na tamte czasy, to mieli fajnie rozwinięte. A potem to raczej, jeżeli chodzi już o firmę i Grom, to raczej pracowaliśmy z Litwinami niż z Ukraińcami. Mm-hmm.
A jaką w ogóle ukraińskie siły specjalne mają opinię w branży?
Znaczy wie pan, no to wtedy to my żeśmy mieli, jak miałem styczność z normalnymi liniowymi jednostkami, a jeśli chodzi o obecną sytuację, no to z tego co widać, no robią robotę, dostają certyfikacje natowskie już. Co tu ściemiać? Szkolą ich też jednostki specjalne, chociażby jednostka komandosów. Współpracują z tego, co też się domyślam tam i z nami też tam gdzieś tam pewnie się przetarliśmy, więc zaczynają iść w tym kierunku prozachodnim mocno, no to trzeba przyznać, że wie pan, no przede wszystkim sukcesem takiej formuły działania siły specjalne, jest kontakt z innymi formacjami, które są na określonym poziomie działania. To było tak samo i u nas. Jak w Lublińcu, będąc w Lublińcu, przyjeżdżała do nas formacja 10. Grupa Specjalna z Rammstein, tak? I oni zaczęli jakby wprowadzać te pierwsze kontakty, przetarcie szlaków, zapoznawanie się z ich procedurami, z ich technikami i tak dalej. Będąc w firmie, przyjeżdżały inne jednostki, nie będę tam już nazywał, i również wymiana doświadczeń, formy, specyfiki pracy i tak dalej pozwalały na to, że my po prostu rozwijaliśmy swoje horyzonty i swoje umiejętności. Taka jest prawda. Tak też się stało z Ukraińcami. Odeszli od tej formuły, tak jak powiedziałem, pasiastych koszulek i klata na wierzchu, tylko zwyczajnie zaczęli robić robotę. Zaczęto, powiedzmy, ich szkolić na standardy natowskie poprzez konkretną selekcję, wytypowanie konkretnych kandydatów do tej formy służby, potem odpowiednie wprowadzenie do szkolenia, cały ciąg szkoleń specjalistycznych, i to nabiera barwy, po prostu nabiera barwy. To się robi bardzo takie konkretnie, zadaniowe, rzetelne rzemiosło. Ci ludzie wiedzą, po co są, do czego, i też nabierają takiego innego morale, bo oni są po prostu specjalistami w swojej dziedzinie. Tyle. Wiedzą, co robić, dostają zadanie, tak jak pan powiedział sam, analizują je i po prostu znajdują pewnego rodzaju koncepcję działania i realizują to, i tyle.
Tak, ale ten wschodni model, przez długi czas legendarny, specnazu, który przecież był wzorem też dla ukraińskich jednostek specjalnych, tak. Dzisiaj to się nam kojarzy głównie z facetem właśnie w pasiastej koszulce, wyżyłowany, który rozbija czołem 5 cegieł, nie? Może to fajnie wygląda na...
Ja też przyjmowałem na klatę płytę chodnikową i też walili młotem jeszcze na początku. Także generalnie to był standard. Także.
Moment, stop. Mówi pan poważnie?
No oczywiście, to było standardowe. To jeszcze są 93, 95, 7 rok. Także generalnie ta opcja u nas jeszcze funkcjonowała. Także było się mocarzem.
Dobra, to ja już muszę zapytać, czy na tych pokazach tych wschodnich sił te płyty, te cegły tam ktoś wcześniej podpiłowywuje od dołu, żeby to łatwiej...
Ale w życiu, kto tam wypiłował? Miał tylko kolega dobrze trafić, reszta się robiła sama. Także.
No nie, ale wie pan, no, on tak jak z tym mostem wiedział, gdzie walnąć, żeby to się rozpękło, nie? Ale... Mówiąc poważnie, no to też pokazuje to, jaką myśmy zrobili, jaką teraz Ukraińcy robią w tej chwili krok od właśnie takich absurdalnych zabaw sowieckich do prawdziwej, profesjonalnej służby, przepraszam, sił specjalnych. I chciałbym teraz trochę to naturalnie do tego przyszliśmy.
Ja wrzucę, bo jeżeli pan pozwoli, tak szybko. Ja zaczynałem w 93, więc to była taka końcówka właśnie tych schematów. W 56 Arkadiusz Kups, mój dowódca od spraw szkoleniowych, tam już fajnie funkcjonowała taka sekcje kadrowe. To był taki przetarcie tych pierwszych zawodowców, którzy faktycznie robili robotę, i oni już zaczęli w tym układzie działać troszeczkę niekonwencjonalnie, inaczej, w innym wymiarze. To po przeniesieniu się do Lublińca jakiś czas jeszcze tkwiliśmy w jakimś tam marazmie tych starych schematów, ale tak jak powiedziałem, przyszedł taki moment, że zaczęły się te kontakty i zaczęło się to wszystko zmieniać, bo to właśnie jest naturalna droga do osiągnięcia tego zawodostwa, tej specjalizacji, tego konkretnego celu. Jeśli chodzi o GROM, no to nie ma co tu czarować. Generał Petelicki był prekursorem, on dużo wcześniej widział właśnie potrzebę wprowadzenia tych systemów i tych struktur, które są na Zachodzie, w celu zmiany. I on to zrobił. On to zrobił w latach początek 90., dzięki czemu GROM w stosunku do jednostek specjalnych Lublińca, czy też Formozy chociażby, czy tych obecnie funkcjonujących, ma taki progres, a nie inny, ze względu na to, że swoją ewolucję zaczął dużo wcześniej. Taka jest kolej rzeczy.
Dobrze, to w takim razie trochę naturalnie przeszliśmy do pana, do pańskiego życiorysu. Ja trochę sobie posprawdzałem, poczytałem. Zacznijmy od tego. Raz Irak, 4 razy Afganistan. Dobrze?
Tak się złożyło, że...
To trochę...
Opamiętałem się w odpowiednim momencie, bo tam...
Co pan ma na myśli?
No wie pan, no to jak się wkręci człowiek w takim, w takiej formule działania, to to wciąga i jeszcze jakbym powiedzmy pojechał raz, to nie wiem, czy bym jakbym skończył, bo to nie chodzi o to, bo tam generalnie formuła misji nie kończyła się, kończyły się te bojowe, zaczynały się szkoleniowe, ale, ale to mega wciąga, a czas było poświęcić trochę czasu ich i powiedzmy siebie dla rodziny, nie? Dla bliskich.
Ale co wciąga? Adrenalina? Pieniądze? A jak?
Wszystko? Nie, pieniądze akcja. To tam, wie pan, jak kiedyś powiedziałem bratu, że ile za ile ja jeżdżę na misję i nadstawiam łeb, to powiedział, że jestem głupi, także tyle. No, taka jest kolej rzeczy. To jest, wie pan, to jest pasja, nie? To wkręca, to ciągnie. To ten team, z którym się jedzie, ta robota, którą się robi i takie rzeczy, to jest wszystko po prostu do kupy. A teraz chętnie bym wrócił. Zobaczył stare kąty.
No dobrze, kto wie, ale tym razem już wie pan, w shortach z aparatem na...
Nie, nie ma szans, tam nie, wie pan, tam jeśli chodzi o Afganistan, to raczej długo nie będzie tej możliwości.
Ale wie pan, że w rządzie Afganistanu jest Ministerstwo Turystyki?
Super, tylko czym się zajmuje?
No dobrze, okej, okay. My sobie trochę tak śmiejemy się, wie pan, i fajnie, że pan podchodzi do tego tak zawadiacko, ale przecież to była wojna i chciałbym teraz przejść do poważnych spraw. Oglądałem rozmowę z panem bardzo fajną, Tomka Drwala, którego też byłem kiedyś gościem, pozdrawiam cię, super facet.
Dzięki za zaproszenie Tomkowi, bo było fajnie, pogadaliśmy
no, i tam padło takie pytanie, Tomek potrafi dochodzić tak do sedna spraw i zapytał, o to, jaki był najgorszy moment, najgorsza misja, najgorsza akcja i pan powiedział dwa zdania, ta, której zginął Krzysztof i potem to się urwało. Może pan rozwinąć, o co chodzi?
Znaczy, wie pan, o co chodzi? No, to chodzi, że straciliśmy tam przyjaciela, brata i naszego towarzysza. Taki dnia codziennego, kiedy my widzieliśmy się w firmie, taki naszych wyjazdów na wojnę, na misję, tak? Strata człowieka zawsze wiąże się z tym jakimś tam bólem wewnętrznym i pewnego rodzaju też porażką, bo jak wiele misji udawało się i można powiedzieć wracało się z tarczą na klacie czy na tarczy, było super, a tutaj no, była to pewnego rodzaju porażka. Straciliśmy naszego kolegę i to jest czasami trzeba po prostu bardzo mocno nad tym pomyśleć, zapracować, przeanalizować, wyciągnąć wnioski, żeby nie było kolejnych takich incydentów, nie? No bo to jest życie, no.
Ale jak to się stało? Może pan tą akcję opisać?
Znaczy, wie pan, nie będę rozpowiadał, bo to są rzeczy, które tam powiedzmy, no, normalna robota, normalne wykonanie jakiegoś zadania, które po prostu przystąpiliśmy do działania. Akurat paka Krzycha zajmowała się bezpośrednio celem, a my byliśmy na wsparciu, zabezpieczeniu i tyle. No i tam się to rozgrywało. Nie byłem na miejscu, nie będę opowiadał baśni Tysiąca Jednej Nocy zwyczajnie. Koledzy, którzy tam byli, wiedzieli, co się działo. Była wymiana ognia, no i w tej wymianie ognia Krzysztof dostał. No i tyle. Trzeba było go ewakuować ze strefy śmierci. Później ja go zabezpieczałem podczas wycofania też i transportowaliśmy go do śmigłowca. No i tyle. No. Chłop po prostu odszedł i cześć jego pamięci. Tyle.
Cześć jego
pamięci. Ja straciłem kolegę nie tylko na wojnie, bo zaczynając swoją przygodę z nurkowaniem, straciłem kolegę na treningach, na szkoleniu. Też uraz ciśnieniowy, wypadki awaryjne. Chłopak pojechał do domu i na drugi dzień, kiedy wrócił na zajęcia, dostał zatoru. Kilka sekund i go nie było, także to jest coś. Kolejnym kolegą, który odszedł, był w Lublińcu Koniu, chłopak z nami robił kurs, zasuwał z nami jako operator, przeniósł się do Lublińca, tam zasadzka i podobnie skutek uboczny tej zasadzki, no to jego śmierć, tak?
Ale to było już nie na treningu, tylko to było w
na wojnie. Nie, no to Task Force 50, nie? Afganistan.
No dobrze, a to jest taki moment, w którym oczywiście jest strata przyjaciela, strata kolegi. Kiedy był ten moment, kiedy pan brał udział w ewakuacji Krzysztofa, miał pan taką myśl, o kurczę, to mogłem być ja?
Znaczy, wie pan, to mogłem być ja, mogłem nie być ja. To nie, to się nie rozważa. Tutaj trzeba po prostu zrobić robotę. Później ewentualnie trzeba powiedzieć sobie, przychodzi właśnie to, co powiedziałem, taki moment zastanowienia, ile jeszcze będę kusił los, bo to mega wciąga i trzeba sobie zadać to pytanie, wyciągnąć wnioski i podjąć konkretną męską decyzję. Dobra, na tą chwilę jest okej, jest starczy. Już przeżyłem, co miałem przeżyć, bo mam tam powiedzmy zadanie albo mam jakieś tam jeszcze rolę inną do wykonania niż tylko misja, walka, wojna, super, wszystko, jazda, adrenalina. A zwyczajnie po prostu zająć się troszeczkę domem, życiem, rodziną, bliskimi, no i sobą gdzieś tam też, nie?
A jak pańscy bliscy w ogóle to znosili, że pan na pustyniach dalekich, za morzami strzela?
Ciężko, to nie jest prosty kawałek chleba życia, bo temat jest taki, że my podchodzimy do tego tak, jakbyśmy wyjeżdżali na ostatnią naszą misję, zabieramy torbę i wychodzimy z domu i to jest pożegnanie, bo możemy już nie wrócić, bo taka jest kolej rzeczy. Nasi bliscy, jedni w jakiejś formie to znoszą, wytrzymują i powiedzmy są z nami jeszcze, a bywa tak, że rodziny zwyczajnie bliscy nie wytrzymują tego, ci najbliżsi, mówię o żonach, tak dalej, bo to jest ciężkie, tak? Rodzice to lepiej nie wspominać, bo wiadomo, co się dzieje, bo przeżywają to i też jakby opowiadanie historii, opowiadanie tego wszystkiego, co tam się dzieje, mija się z celem, bo aby ich to nakręca, więc lepiej, żeby wiedzieli jak najmniej. No i tyle.
No dobrze, to teraz już minęło trochę lat od pańskiego pobytu tam, czy też służby na tych wojnach. Proszę powiedzieć, w takim razie mówił pan o tej najcięższym momencie wyjazdów, a teraz proszę powiedzieć, jak pan myśli sobie, ta jedna najbardziej udana, najlepsza akcja, w której ma pan najwięcej satysfakcji, to co to było?
Znaczy, wie pan co, ja jestem żołnierzem jednostki specjalnej, która jest dedykowana do ratowania zakładników. I dla mnie kluczem i takim sukcesem, który osiągnąłem, to jest właśnie uratowanie ludzi. Oczywiście byli to Afgańczycy, bo byli to ludzie, byli to policjanci, którzy po prostu byli pojmani i transportowani w różne miejsca celem. Generalnie byli dedykowani do stracenia, do tego, że mieli być pozbawieni życia. Nam się udało ich uratować, dzięki czemu przeżyli. Było takich misji kilka. Ja, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest kluczowe zadanie, bo samo w sobie zatrzymanie kogoś, okej, zlikwidowanie jakiegoś tam składu ładunków wybuchowych, okej, powiedzmy przejęcie czegoś tam, okej, ale to jest sedno, uratować komuś życie, bo nasza firma Grom jest to jednostka, która w swej specyfice, w swoim jakby też motto, to jest ratowanie życia i ludzi.
No dobrze, ale to wie pan, naszą wyobraźnię kształtuje Hollywood oczywiście i kiedy pan mówi odbijanie zakładników, to widzowie historii realnej widzą faceta, który trzyma pistolet przy głowie dziewczyny i były takie sytuacje.
Nie, tutaj akurat ci ludzie byli przemieszczani z punktu do punktu, obserwacja, analiza. My dostaliśmy konkretnie informacje, że prawdopodobnie ludzie, którzy przemieszczają się ze zakładnikami, są w tym miejscu i powinni tam być jeszcze. No i decyzja zapadła, był to dosłownie dzień, kiedy my wykonywaliśmy swoją robotę nocami w większości. Podjęcie akcji, śmigłowiec, lecimy. No i uderzenie precyzyjne, tamci nie zdążyli zareagować, ci ludzie zostali, oni odeszli, ci tak zwani źli, ale ludzie, których odbiliśmy, no, zostali przechwyceni, przejęci i uratowani.
No, super. Także no dobrze, to trochę chyba pan takich akcji tam widział. W ogóle liczył pan to, czy
no
to już...
Było, bo wie pan, tak jak powiedziałem, to nie tylko ja brałem, to cała jest ekipa, która tam walczy dzielnie, więc raz to byłem ja, raz byli koledzy. Było tych ludzi troszeczkę, także naprawdę super szacun i to jest dla nas najważniejszym takim naszym sukcesem, uważam, w całym tym działaniu, zaplanować taką operację, precyzyjnie uderzyć i wynikiem czego jest uratowanie życia. Nie? To jest super. Nie zabranie go, a uratowanie.
No, rzeczywiście, to jest ta fajna strona tej służby, a kiedy pan już poruszył o tym zabraniu życia ludzkiego, łatwo jest nacisnąć po raz pierwszy, jak jest się w akcji na spust, kiedy po drugiej stronie zamiast tarczy...
Pan co, też nie będę panu tutaj opowiadał baśni Tysiąca Jednej Nocy, to jest bezpośredniego kontaktu i konfrontacji nie miałem, łatwo, wtedy też człowiek się nie zastanawia, czy bym nacisnął, tak, nacisnąłbym, forma taka, że moralnie może bym to analizował później. Kwestia jest tego, co by było w danym momencie. To jest tak jak z tym właśnie, z tą sytuacją, czy z tym wysadzaniem tego kompondu, gdzie chcieli nas wysadzić, czy z śmiercią Krzysztofa. Albo oni, albo my, nie? Trudno.
Bezpośredni kontakt to jest to, jak pan stoi oko w oko, tak?
A rozumiem, no face to face, tak, no bo wie pan, samo ostrzał i działanie, no to też nie jest tak, że ja, jak to się mówi, widzę bezpośrednio twarz człowieka, do którego strzelam. Tak.
No dobrze, ostatnia sprawa, o którą zawsze pytam ludzi, którzy otarli się o Wojsko Polskie, albo tak jak pan byli w samym oku cyklonu. Jak pan to ocenia? Mówił pan, że przecież już za pańskiej służby to przechodziło z tego starego komunistycznego układu warszawskiego do NATO i do tych nowej filozofii wojskowej. Myśli pan, że polska armia obecna dzisiaj jest gotowa na wojnę, jest gotowa na nowoczesny konflikt zbrojny, czy jaki jest procent cukru w cukrze, w cudzysłowie, czyli ile z tego starego zostało, a ile już jest tego nowego?
Znaczy, wie pan co, ja sądzę, że co do pełnej gotowości to jeszcze nam trochę brakuje, bo fakt jest taki, nie ma co czarować, ja nie jestem za jedną opozycją, ani za drugą tam, czy rządzących. Dla mnie wyznacznikiem jakby pracy i wydajności to jest to, jak się żyje ludziom i mój jakby pogląd na sytuację, kiedy służyłem. I fakt był taki, że w momencie, kiedy powiedzmy jakaś tam opcja polityczna była, to armia była w niezłej rozpierdusze. Obecnie inwestycje, które są czynione, mają za zadanie postawić tą armię w jakiejś formie na nogi. Są strategzy, są specjaliści i teraz do analizy, która z form czy jakby struktur armii ma być pierwsza, lepsza, więcej zainwestowane, mniej zainwestowane, sądzę, że jeśli chodzi o obronność, to każda z rodzajów sił zbrojnych, czy to będą jednostki specjalne, czy zwykła lądówka, czy marynarka wojenna, musi mieć swój odpowiedni poziom, a to kosztuje. Bardzo dużo przejadaliśmy pieniądza na różne rzeczy, no wiele było, można tutaj polemizować. Nie zawsze te pieniądze były efektywnie wydawane. Czy one są teraz, to już zostawiam analitykom. Kwestia jest tego, że zmieniła się pewna forma patrzenia na wojsko. Ktoś może krytykować WOT-y, ja uważam, że to są bardzo dobre formacje. Oczywiście co do wyposażenia, analizy w taki czy w inny sprzęt można przeanalizować, można troszeczkę jakby obrać inny kąt albo zastosować inną formułę sprzętu. Może być to sprzęt z jednostek liniowych dedykowany do jednostek WOT czy coś w tym stylu. Można polemizować. Kwestia jest tego, potrzebujemy bardzo dużo siły ludzkiej, jeśli chodzi o żołnierzy. Potrzebujemy dużo specjalistów w konkretnych dziedzinach, potrzebujemy konkretnego sprzętu i potrzebujemy przede wszystkim motywacji, bo przez jakiś bardzo długi czas nie było tej motywacji względem pewnego rodzaju argumentu, który by wpływał na to. A chodzi o pieniądz, tu też trzeba to nazywać sprawy po imieniu. Formacje, czy to amerykańska, czy brytyjska, czy wcześniej niemiecka, bo teraz to tam nie wiem jak jest, ale wiem, że charakteryzowały się zawsze tym, że żołnierz miał tą stabilną, pewną pozycję, pracował, wiedział za co pracuje, wiedział, że jego rodzina jest zabezpieczona i wszystko było super. A u nas bywało różnie. Ja to, co powiedziałem panu, że brat się śmiał, to taka jest prawda, bo jak wyjeżdżałem na misję, to mimo, że realizowałem swoje jakieś tam plany, to jeszcze podbudowywałem się tak zwano finansowo. Przyjeżdżałem, miałem możliwość czy zainwestowania, czy spłacenia jakichś tam form kredytów i dalej funkcjonowałem, więc to się trochę mija z celem. A żołnierz powinien po prostu zwyczajnie mieć ten spokój, że jak służy i pojedzie na tą tak zwaną wojnę, to będzie miał spokojne życie, a przede wszystkim jego rodzina, zabezpieczony byt i tyle.
Otóż to. No a poza tym dodajmy, że Putin teraz świetnie też motywuje i Ukraińców.
No oczywiście, w końcu naszym politykom się otworzyło oczy, że białe koszule, garniturki, ładnie się siedzi w zapleczu komnat sejmowych, to jest i pija kawkę i polemizuje, to nie tylko, bo za chwilę może coś przyłomotać tam w ten belweder i będzie trochę inaczej.
I wtedy wy jesteście potrzebni. Drodzy Państwo, moim gościem był Tomasz Laskowski, były operator jednostki specjalnej GROM. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
Miło mi również, pozdrowienia dla wszystkich i dziękuję za uwagę.
No, dziękujemy bardzo. GROM Academy to jest firma szkoleniowa, którą pan teraz rozkręcił. No i cóż, wszystkiego
dobrego. Coś tam robimy.
Wielki szacun za to, co pan robił i co pan robić będzie. Być może kiedyś jeszcze. Zobaczymy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękuję komandosowi z GROM, naszemu dzisiejszemu gościowi, ale również widzom, tym, którzy oglądali ten program. Dzięki, że jesteście z Historią Realną. Dziękuję widzom i dziękuję wspierającym patronom, bez których ta przygoda, jaką jest Historia Realna, by nie mogła zaistnieć. Wielkie, wielkie dzięki. Możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. A teraz kciuki. Dwa kciuki. Jeden dla Zarysu, drugi dla Legimi, a działa to w ten sposób, że Zarys to jest fundacja, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc na Ukrainę i my staramy się pomagać, a Legimi to jest księgarnia internetowa, która dołączyła do naszej ekipy i wspieramy akcję Czytamy dla Ukrainy. Na stronie Legimi wszystkie szczegóły tutaj są na dole, każdy audiobook, e-book, każda książka, którą Państwo ściągną, 10 zł idzie na ze specjalnej puli, 10 zł idzie na Fundację Zarys. Także zachęcam do pomocy. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.